Odcinek piąty.
Pytanie drugie. Odpowiedź sformułowano przed 200 laty. Gdzie można, gdzie należy zlokalizować takie kosmiczne miasto? Na pytanie to odpowiedział już przed 200 laty, mianowicie w roku 1772, matematyk Louis Lagranger. Urodzony w 1736, zmarły w 1813. W wieku lat 19 profesor w Turynie, w roku 1766 na zaproszenie Fryderyka Wielkiego przeniósł się do Pruskiej Akademii Nauk w Berlinie. Po śmierci Fryderyka udał się do Paryża. Chociaż współcześni nie bardzo wiedzieli, co począć z jego śmiałymi teoriami algebraicznymi i teoriami liczb, dzisiaj wiele podstawowych praw matematycznych związanych jest z nazwiskiem tego uczonego, że wspomnę tu jego rachunek wariacyjny, jego teorię funkcji, czy opracowane przez niego zasady mechaniki. Obecnie w wieku lotów kosmicznych dzieło Lagrange'a o problemie trzech ciał nabrało niezwykłej wręcz aktualności. Na bazie newtonowskiej zasady powszechnego ciążenia Lagrange'a zainteresował się osobliwymi właściwościami dwóch martwych punktów na orbicie Jupitera. Jeden z tych punktów stale wyprzedza ruch tej planety wokół Słońca o 60 stopni. Drugi zaś podąża za nim w stałym odstępie. Lagrange obliczył, że owe martwe punkty powstały wskutek wpływu ciążenia innych planet i wywnioskował na tej podstawie, że meteoryty, które wejdą w taki punkt, na zawsze już muszą tam pozostać, ponieważ nigdy nie dostaną się pod wpływ pola grawitacyjnego jakiejkolwiek planety. Badania potwierdziły odkrycie Lagrange'a. To, co obliczył Lagrange, da się dziś zweryfikować za pomocą nowoczesnych teleskopów. Otóż w punktach Lagrange'a, zwanych także punktami libracyjnymi, tkwią uwięzione niewielkie meteoryty. Nie ma szanującego się leksykonu, który nie zawierałby następującej zwięzłej informacji. Punkty libracyjne, ośrodki libracyjne. Punkty na orbicie ciała poruszającego się w polu grawitacyjnym dwóch ciał masywnych, np. Słońca i Jupitera. Ich położenie wyznacza precyzyjne rozwiązanie zagadnienia trzech ciał dokonane przez Lagrange'a, punkty Lagrange'a. Trzecie ciało znajdujące się w punkcie libracyjnym, np. niewielka planeta, pozostaje w spoczynku bądź też przemieszcza się po okresowej orbicie Trojańczycy. Obliczone przez Lagrange'a punkty oznacza się jako L4 i L5. Mikroskopijne ciała niebieskie nazywa się Trojańczykami. Współcześni matematycy wyliczyli za pomocą komputerów daleko więcej niż tylko te dwa punkty. Często jest to problem nie trzech, a czterech ciał, kiedy chodzi o wyliczenie punktów libracji między Ziemią, Słońcem, jakąś planetą, a Księżycem. Profesor O'Neill ze swoimi współpracownikami wyliczył współrzędne punktu L5, który byłby idealnym miejscem na lokalizację w miarę skromnego kosmicznego miasta. Stąd też nazwa firmującego te prace towarzystwa L5 Society. Tym samym spełniony został drugi warunek – lokalizacja kosmicznego miasta. Zgłasza się Berlin. Skąd czerpać w miarę tani materiał? W jaki sposób dostarczyć go do L5? Z miejsca nasuwa się Księżyc, leżący niejako pod ręką. Pozyskanie i transport księżycowego kamienia są łatwiejsze niż nam się wydaje, a jego eksploatacja już dzisiaj możliwa do zrealizowania. Do tego, aby coś wyraźnie zobaczyć, wystarczy często zmiana kąta widzenia. twierdził Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944. W Berlinie tak właśnie postąpiono. Pod kierunkiem profesora Heinza Hermana Kölle z Instytutu Lotnictwa i Kosmonautyki Politechniki Berlińskiej sporządzono w roku 1983 studium zatytułowane Założenia projektowe fabryki księżycowej. Profesor oraz jego studenci zainwestowali 2000 godzin w rozpracowanie odpowiedzi na następujące pytania. Czy zbudowanie fabryki na Księżycu jest wykonalne i czy jest rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia? Co można produkować na Księżycu i w jaki sposób wytworzone tam produkty odstawiano by gdzie indziej? Jakie nakłady techniczne i ilu ludzi do tego potrzeba? Jak duża powinna, musi być stacja księżycowa? W jakim czasie uda się zrealizować ten projekt? Jakie organizacje państwowe lub międzynarodowe finansowałyby realizację? Po dokonaniu analizy wyłoniły się następujące wnioski. Problemy techniczne związane z budową i eksploatacją fabryki księżycowej wydają się być do pokonania w niedługim czasie. Problemy systemów transportu kosmicznego, spełniających wszystkie logistyczne zadania związane z eksploatacją fabryki księżycowej, można rozwiązać i rozwiązania doprowadzić do realizacji bez konieczności rozwijania nowych, nieznanych jeszcze dziś technologii. Na zbudowanie fabryki księżycowej oraz stworzenie niezbędnego dla niej funkcjonowania systemu transportu kosmicznego trzeba będzie poczekać 15, maksimum 20 lat. Pod względem fizycznym i energetycznym najbardziej wskazane na realizację projektu byłyby lata 2000 i 2005. W dalszej perspektywie realizacja zakładu produkcyjnego na Księżycu doprowadziłaby do odciążenia biosfery Ziemi. Budowa fabryki księżycowej wspólnym wysiłkiem wszystkich państw byłaby czynnikiem budowy zaufania i przez wiele dziesięcioleci wpływałaby na rozwój współpracy międzynarodowej. Koniec cytatu. Koparki będą wydobywać minerały bez konieczności zagłębiania się pod powierzchnię. Minerały będą potem mielone i sortowane magnetycznie. Następnie dokona się elektrostatycznego zgęszczenia innych pierwiastków. Profesor Kölle. W chemicznych urządzeniach przerobowych bardzo drobny materiał zostanie rozpuszczony za pomocą kwasu fluorowodorowego i posortowany w toku odpowiednich procesów rozdzielania. Surowiec zostanie potem poddany mechanicznym zabiegom uszlachetniającym, aby uzyskał formę umożliwiającą przetransportowanie go na Ziemię lub też w dowolne inne miejsce Układu Słonecznego. Wszystko to są czynności, które z powodzeniem wykonywać będą roboty, lecz profesor Kölle przypuszcza, że ludzie nie zechcą zrezygnować z przygody, jaką niewątpliwie będzie prowadzenie takiej fabryki. Na Księżycu można produkować gaz zawierający duży procent tlenu, nieodzowny, życiodajny czynnik dla mieszkańców kosmicznych stacji, potrzebny jednak również do paliwa rakietowego oraz ważny w produkcji wody. Projektuje się duży stopień samowystarczalności, jeśli idzie o produkty spożywcze, którą zapewnić ma hydroponiczna uprawa roślin, a nawet hodowla zwierząt rzeźnych, co powinno zbliżyć jakość pożywienia do warunków ziemskich. Czy także na Księżycu ograniczone i bardzo drogie będą zasoby energii? Nie. W neutralnym punkcie pomiędzy Ziemią a Księżycem, w odległości 38,5 tysiąca kilometrów od powierzchni Księżyca, znajdować się będzie kosmiczna elektrownia słoneczna, gdzie energię słoneczną przekształcać się będzie w wiązkę laserową i w tej formie przekazywać do księżycowej fabryki. Kosmiczna elektrownia dostarczy mniej więcej połowę energii niezbędnej do eksploatacji fabryki, resztę wytworzy się bezpośrednio na Księżycu. Na tym ziemskim satelicie najlżejszy nawet podmuch nie ruszy śmigła wiatraka, olej opałowy nie zapłonie z powodu braku tlenu. Pozostanie więc jedynie ta wielokroć już piętnowana i po wielokroć sprawdzona energia jądrowa. Kto za to zapłaci? Studium berlińskiego profesora uwzględniające wszystkie koszty rozwoju i produkcji wraz z budową specjalnego ciężkiego transportera kosmicznego mówi o wydatkowaniu w latach 1986-2002 około 20 miliardów dolarów rocznie. Po tym czasie księżycowa fabryka zacznie się amortyzować, dostarczając na Ziemię energię elektryczną i cenne surowce. Miłośnicy przyrody i bojownicy o czystość środowiska powinni się cieszyć. Ziemska biosfera będzie mogła odetchnąć. Czy nie jest to cel, na który warto wydać pokaźne nawet środki? Przemysł nigdy nie stanie się zbędny, a więc precz z nim w kosmos. Z tym, że bez najnowszych technologii cel ten jest nieosiągalny. Amerykańskie zespoły badawcze potwierdzają wyniki analiz przeprowadzonych na Politechnice Berlińskiej. W czasie 35. Kongresu International Astronautical Federation, który odbył się w Lozannie w dniach 7-13 października 1984, dwaj amerykańscy przedstawiciele NASA, M. Duke i W. Mendel oraz S. Nozet z California Space Institute potwierdzili, że nie ma wątpliwości, że rezultatem badań kosmicznych musi być stała baza księżycowa z załogą. Budowa takiej bazy leży w zasięgu możliwości gospodarczych końca obecnego wieku. Będzie ona pierwszym samowystarczalnym pozaziemskim osiedlem ludzkim. Już za 30 lat pierwsi znużeni ziemią turyści będą mogli odwiedzić Księżyc, spędzając urlop wspólnie z kosmicznymi kolonistami w wielokilometrowej długości rurach ze szkła i plastiku, bez konieczności rezygnowania z jakichkolwiek wygód oferowanych tam na dole. W prospektach znajdą się reklamy hoteli i restauracji, wabić będą rajskiej piękności parki i obiekty sportowe, banki i poczty zapewniające kompletny ziemski serwis usług. W roku 2002 pierwsze dzieci będą miały w rubryce miejsce urodzenia wpis Księżyc i spędzą na tym najbliższym towarzyszu błękitnej planety, odległym od niej tylko o 384 400 km, swoją nieważką młodość. Gorączka złota z ubiegłego wieku okaże się nędzną namiastką tego, co oferuje Księżyc. Koloniści będą bogaczami. Czarne morza zawierają mnóstwo żelaza najwyższej jakości. Tytanu, którego na Ziemi jest już coraz mniej, wręcz zaczyna go brakować. A na Księżycu jest go pod dostatkiem. Złoża boksytu, niezbędnego surowca do produkcji aluminium, są niemalże niewyczerpane. Krzem niezbędny do produkcji baterii słonecznych tu u nas prawie na wykończeniu występuje na Księżycu wręcz w nadmiarze. A teraz największy atut. Tam nic nie rdzewieje. Złoża rudy żelaza pożerane są przez powietrze. Na Księżycu nigdy powietrza nie było. Jego skarby można wydobywać metodą odkrywkową z powierzchni. Infrastruktura. Studium sporządzone na Politechnice Berlińskiej proponuje do transportu autobus księżycowy napędzany jednostopniowymi rakietami na paliwo tlenowo-wodorowe. Transportowałyby on ludzi i towary nie z Ziemi na Księżyc, lecz tylko między powierzchnią Księżyca a orbitą okołoksiężycową, przebiegającą na wysokości około 100 km. Tam odbywałaby się przesiadka i przeładunek. wahadłową komunikację między orbitami okołoziemską a okołoksiężycową zapewniłby ciężki transportowiec, który pomimo swoich potężnych wymiarów zużywałby niewiele energii. Poruszać się bowiem będzie jedynie w pozbawionej ciążenia przestrzeni między wspomnianymi orbitami. Krótki, jednorazowy impuls rakietowy wprawi go w ruch. Transporter nie będzie potrzebował własnego napędu, by oderwać się od planety. Transporter ten zbudowany zostanie bezpośrednio w kosmosie z części dostarczonych wahadłowcami. Druga, o wiele większa stacja zbudowana zostanie przez specjalnie wyszkolonych kosmicznych robotników w toku pracy przypominającej składanie niesłychanie skomplikowanej łamigłówki. Związki zawodowe zetkną się z zupełnie nowym problemem. Tu, na Ziemi, operowanie wielkimi elementami jest ciężką pracą, podczas gdy w nieważkim kosmosie stanie się to dziecinną igraszką. Tam wszystko samo unosi się w przestrzeni. W jakiej siatce płac umieścić grupy pracowników wykonujących tu i tam taką samą pracę? Przy budowie prawdziwych kosmicznych miast księżycowych autobus nie wystarczy już do transportu materiałów. Profesor O'Neill wymyślił inną metodę. Musimy wyjść z założenia, że w ciągu niewielu lat trzeba będzie przetworzyć kilka milionów ton księżycowego surowca. Innymi słowy, że urządzenia lunarne będą musiały wysłać w przestrzeń masę tysiące razy większą od swojej własnej. Tego zadania nie wykona żadna dzisiejsza rakieta. Dlatego musimy opracować środek transportu, który będzie mógł wysyłać z Księżyca ciężary użytkowe bez konieczności opuszczania jego powierzchni. W jaki sposób tego dokonać? O zasadach działania silnika liniowego mówiłem już przy okazji opisu działa elektromagnetycznego. Profesor O'Neill nawiązał do tej zasady, by wyliczyć parametry swojego elektrodynamicznego miotacza materiałów. Oto jak wyobraża sobie jego funkcjonowanie. Na Księżycu instaluje się długą na 67 km prostą szynę magnetyczną, która tylko na odcinku ostatnich kilku kilometrów będzie hydraulicznie poruszana jak lufa ciężkiego działa. Na szynie stoją płaskie czterościenne wagoniki, których przednia burta może być w mgnieniu oka opuszczona na sygnał radiowy. Pociąg magnetyczny zostanie załadowany materiałami i można zaczynać. Za pomocą impulsów magnetycznych pociąg zostanie rozpędzony do prędkości 2,38 km na sekundę. Po ostatniej, wyliczonej przez komputer korekcie kierunku, pociąg zatrzymuje się w jednej chwili. Przednie burty wagoników opuszczają się i w tym samym dziesiętnym ułamku sekundy cały ładunek zostaje uwolniony, by pomknąć pod łagodnym kątem w przestrzeń. Umożliwia to niewielkie przyciąganie panujące na Księżycu, połączone z prędkością, jaką nadaje elektrodynamiczny miotacz materiałów. Cały pociąg powraca do miejsca startu. Transrapid. Jeszcze kilka lat temu zbudowanie zaproponowanego przez profesora O'Neilla miotacza elektromagnetycznego byłoby czymś niemożliwym. Problemy wielkich prędkości i niesłychanych oporów tarcia rozwiązane zostały tymczasem przez niemieckie firmy MBB, AEG oraz BBC w ramach konsorcjum Magnetbahn Transrapid, magnetyczna kolej Transrapid. Od roku 1984 prowadzi ono badania na torze próbnym długości 31,5 km w Emsland w pobliżu granicy z Holandią. Osiągane tam prędkości dochodzą do 400 km na godzinę. Naukowcom zajmującym się kolejnictwem znane były problemy tarcia koła o szyny wyznaczające górną granicę możliwych do osiągnięcia prędkości. Wraz ze skonstruowaniem kolei magnetycznej można o nich zapomnieć. Kolej taka posiada nieznający tarcia system prowadzenia i napędu. W przypadku bezstykowej techniki napędu magnetycznego funkcje takie jak przenoszenie, prowadzenie i napęd wykonywane są przez wbudowane w pojazd elektromagnesy. Kolej magnetyczna działa z pominięciem współczynnika tarcia między kołem a szyną. Przechodniu, jeśli będziesz w Emsland, spróbuj, patrząc na bezgłośną eksperymentalną kolej pomiędzy miejscowościami Dürpen i Lathen, wybiec spojrzeniem w niedaleką przyszłość. Na Księżycu taki miotacz wykorzystujący zasadę kolei magnetycznej znajdzie warunki wręcz idealne. Nie ma najmniejszych oporów powietrza. Towary umieszczone na wózkach nie zostaną zdmuchnięte nawet przy największych prędkościach. Fotografia modelu, mówię o tym, aby wskutek analogii z eksperymentalnym torem w Emsland nie powstały fałszywe wyobrażenia, przedstawia biegnącą jakby w rurze magnetyczną szynę. Budowa L5. Dokąd pomknie wykatapultowany z powierzchni Księżyca materiał? Do drugiego punktu Lagrange'a. Wiemy już, że meteoryty utykają w punktach libracyjnych. Z czerni kosmosu nadlatywać będzie nieustający potok ładunków i części konstrukcji, zbierając się w pobliżu Księżyca w punkcie L2. Tam obracać się będzie wokół własnej osi niewielka stacja kosmiczna, której załoga posortuje przesłane materiały i sformuje z nich ważący kilka tysięcy ton pakiet, który następnie przetransportowany zostanie za pomocą kosmicznego holownika do punktu L5. Tam właśnie cały ładunek zostanie zużyty. Tam bowiem ma powstać pierwsze skromne miasto kosmiczne. Rozkład jazdy rozwoju. Poniższa tabela chronologiczna kolejnych faz budowy jest w pełni realistyczna technicznie, jeśli o ile w ogóle w odpowiednim czasie zapadną odpowiednie decyzje polityczne. W przeważającej większości przypadków nie zapadają jednak, ponieważ zawsze znajdą się Eskimosi, którzy wypracują dla mieszkańców Konga Belgijskiego wskazówki zachowania się w czas olbrzymich upałów, jak twierdzi polski satyryk Stanisław Jerzy Lec. Jeśli jednak nie znaleźliby się Eskimosi, psujący robotę technikom, to poniższe daty zachowają swą ważność. 1986. Prom kosmiczny wyniesie na orbitę okołoziemską niewielką stację orbitalną. Następnie poleci załoga. 1987-1990. Promy kosmiczne przetransportują na tę stację gotowe elementy konstrukcyjne. Stacja zostanie powiększona, wzrośnie liczebność załogi. 1990-1995. Powstanie druga stacja kosmiczna, ewentualnie też trzecia i czwarta. 1995-2000. Robotnicy kosmiczni na orbicie okołoziemskiej zbudują z gotowych elementów dwie duże stacje. Zgromadzi się na nich większy zapas żywności, wody, tlenu itd. W tym czasie osiągnie się już pułap 400 lotów wahadłowców rocznie. 1995-2005. Stacja księżycowa rozwinie się w osiedle. Działa już niewielka elektrownia jądrowa. Zbudowany zostanie księżycowy port kosmiczny. Roboty rozpoczynają wydobycie surowców. Buduje się elektromagnetyczny miotacz materiałów. 2000-2005. Zbudowano już i obsadzono załogą jedną z dużych stacji kosmicznych. Holownik kosmiczny transportuje je do punktu libracyjnego L2 w pobliżu Księżyca. Pomiędzy Księżycem a punktem L2 utrzymywany jest wahadłowy ruch promów transportowych. Orbitę okołoziemską opuszcza druga duża stacja kosmiczna i materiał do punktu L5. Stanowi ona bazę pierwszego miasta kosmicznego, które profesor O'Neill nazwał Wyspa 1. 2002 w odległości 38,5 tysiąca kilometrów od Księżyca uruchomiona zostaje pierwsza elektrownia kosmiczna. Energię dostarcza za pomocą mikrofal i lasera bezpośrednio do księżycowego osiedla. W tym samym roku w księżycowej klinice rodzi się pierwsze księżycowe dziecko, pierwszy człowiek, który przyjdzie na świat poza Ziemią. Jest już gotowy do szybkiego użycia TAW. 2004. Fabryki kolonii księżycowej odprawiają pierwszy transport surowców. W tym czasie jest już 10 księżycowych dzieci. Na Ziemi wybucha gwałtowna dyskusja, czy powinny one zostać na Księżycu, czy też należy je wychowywać na Ziemi. 2005. Do stacji w punkcie L5 przybywają kolejne palety z gotowymi częściami konstrukcji. Wzrasta zapotrzebowanie na siłę roboczą. Powoli wyłania się kolista konstrukcja wyspy pierwszej. Również z Księżyca przybywają w regularnych odstępach czasu materiały, które znajdują zastosowanie głównie jako tworzywo izolacyjne przeciwko kosmicznemu chłodowi i promieniowaniu. Stan na dziś. Na razie jednak proponuję niewielką pauzę w naszej podróży w przyszłość. Lista możliwości technicznych jest zdumiewająca. Gdybym nie był tak obeznany z tą materią i ograniczył się do śledzenia piłeczki, którą odbija się w instytutach badawczych zajmujących się przyszłością, to sam bym był pełen wątpliwości, patrząc na tę listę rzeczy niewiarygodnych, a przecież możliwych. Kiedy w moich wspomnieniach z przyszłości głośno myślałem, wywołałem szok. Na całym świecie. Teraz przedstawiam jedynie aktualne możliwości, jakimi dysponuje człowiek. Rozwój postępuje niepostrzeżenie 7-milowymi krokami. To, czy techniczna realizacja wykonalnych założeń nastąpi w ramach obejmującego 20 lat planu, nie jest kwestią techniki, lecz tylko i wyłącznie podjęcia w odpowiednim czasie niezbędnych decyzji politycznych. Przy mojej wierze w przyszłość wydaje mi się, że globalny rozwój sytuacji zmusi polityków do działania. Jean-Jacques Rousseau wiedział coś o tym, skoro twierdził: niełatwo jest człowiekowi zacząć myśleć, ale jeśli już zrobi początek, to nic go nie powstrzyma. Narody Ziemi będą musiały dojść do ogólnego konsensusu. Kłopoty z energią w poszczególnych krajach popychają narody do utworzenia międzynarodówki nie mających nic. Skażenie środowiska pod nieznającym granic niebem nie zatrzymuje się na przejściach granicznych. Ludność naszej planety jest coraz liczniejsza, nieunikniona stanie się globalna kontrola urodzin, głód przełamuje bariery kontynentów. Czyżby koniec świata? Pesymistyczne prognozy jak ta Klubu Rzymskiego, Studium Global 2000, czy też książka Splądrowana planeta, zamiast wywołać uczucie paraliżującej rezygnacji, spełniają funkcję pilotującą, wyświetlając na horyzoncie litery układające się w biblijne Manet Hekel Fares. Jak dotąd ludzkość przetrwała wszystkie apokalipsy. Za każdym razem, kiedy woda dochodziła mieszkańcowi Ziemi do szyi, zaczynał płynąć. Wobec katastrof, które spadają bez ostrzeżenia, człowiek jest bezsilny, ale tylko wobec nich. Przeciwko narastającym powoli przez dziesięciolecia widocznym groźbom może zmobilizować siły, może zaalarmować swoich wynalazców, uruchomić swoją twórczą fantazję, ponieważ, jak powiedział Albert Einstein, fantazja jest ważniejsza od wiedzy.